Dzień dobry Państwu, z tej strony Dagny Kurdwanowska. Witam w podcaście Sukcesu Pisanego Szminką, a dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, Janina Bąk, twórczyni bloga Janina Daily. O sobie pisze komendant komedii, panga biznesu, polędwica sopocka małżeństwa. Niezwykle bawią ją gołębie, co noszą na szyi kromkę chleba jak korale, a jej motto to poprzeczkę należy sobie zawsze zawieszać wysoko, bo wtedy przechodząc pod nią nie trzeba się schylać.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, dobrze. Janina, zanim przejdę do pytań takich z gatunku poważnych, jak żyć, to zacznijmy od jeszcze poważniejszego pytania, czyli drożdżówka czy pączek?
Zdecydowanie drożdżówka.
Drożdżówka z serem?
Wiesz co, z serem i z makiem, niemniej ten dylemat jest jedyną rzeczą, która jest trochę takim dramatycznym momentem w moim małżeństwie, bo mój mąż zdecydowanie woli pączki.
No dobrze, ja się dobrze przygotowałam, bo mamy na stole, Państwo tego niestety nie widzą i nie czują, pyszne drożdżówki z serem, bo przeczytałam, że to jedna z tych rzeczy, za którymi tęsknisz.
Tak.
W Irlandii nie mają dobrych drożdżówek?
Mają już polskie piekarnie, ale to wciąż nie jest to, co mogę dostać tutaj.
No dobrze, to mam nadzieję, że te nasze będą całkiem niezłe. Słuchaj, jest tak stoi w internetach, że stworzyłaś najmilszą stronę internetu. Janina Daily to najmilsza strona internetu. Powiedz, co jest potrzebne, żeby stworzyć najmilszą stronę w internecie?
Nie planowałam tego, ale od razu na wstępie powiem, że to jest coś, z czego jestem niezwykle dumna. Właśnie z tej społeczności, która jest najmilsza dla siebie nawzajem i dla siebie samych. To są ludzie niezwykle inteligentni, o niesamowitym dystansie i do siebie, i do świata, a przy tym szalenie zabawni. Ja jakby prowadzę bloga od 3 lat. Takim największym komplementem, jaki kiedykolwiek przeczytałam o swojej stronie, było to, kiedy ktoś udostępnił moją stronę i napisał, że poleca przeczytać również komentarze, bo nigdy nie widział tak wielu zabawnych i inteligentnych ludzi w jednym miejscu. Nie do końca planowałam, że tak będzie. To jest raczej dla mnie miłe zaskoczenie. Jeśli miałabym się zastanowić, dlaczego tak się stało, no to trochę wynika to z samych moich treści, które jakby nie są oczywiste, bo tam jest dużo sarkazmu, tam są bardzo długie zdania, jakieś szalone metafory, więc myślę, że to już na wstępie odsiewa niektórych ludzi, którzy po prostu są zainteresowani czymś zupełnie innym. A po drugie, nawet jeśli przypałęta się ktoś przypadkowy, kto nie do końca jest zaznajomiony na przykład z konwencją sarkazmu, to staram się kontrolować moje komentarze i moją społeczność w tym sensie, że chcę, żeby każdy na mojej stronie czuł się dobrze. Czyli nawet jeśli ja piszę post o czymś zupełnie innym, niech będzie o drożdżówkach, ale jakoś ktoś w komentarzach obraża kogoś, bo nieważne, czy z powodu orientacji, czy jakiś rasistowski, nie daj Boże, komentarz.
Bo woli rogaliki.
Na przykład, tak. Albo w jakikolwiek sposób zostawia jakby treść i ślad, który mógłby urazić kogoś innego, kto na tą stronę przyjdzie, no to zakładam, że to też jest moja odpowiedzialność. Nawet jeśli ja tego komentarza nie napisałam, to jest moja odpowiedzialność, żeby ktoś, kto skroluje na przykład komentarze na mojej stronie, nie miał takiego momentu, że poczuje się źle albo poczuje się gorzej.
Myślę, że dzięki takiemu podejściu w jakiś sposób zbudowałaś świadomość właśnie w tej swojej społeczności, że to po prostu nie jest akceptowalne, żeby kogoś obrażać i bez szacunku podchodzić do swojego rozmówcy?
Myślę, że nie musiałam aż tak dużo mojej społeczności uczyć, bo to rzeczywiście są po prostu najmilsi ludzie internetu. To się zdarza rzadko, wciąż się zdarza. Na przykład ja teraz mam taką nową zajawkę, mam taki nowy projekt personalny, który polega na tym, że staram się nauczyć ludzi, że nie ma nic złego w tym, gdy czegoś nie wiemy albo nie rozumiemy i że absolutnie nie można się lansować na niewiedzę, ale nie można też wyrażać pogardy do innego człowieka, gdy ten czegoś nie wie. Czyli jeśli u mnie na przykład ktoś pyta mnie, niech będzie o jakąś statystyczną rzecz i nawet niech to będzie najprostsza rzecz na świecie, typu czym się różni średnia od mediany, i ktoś w komentarzach się oburza, że to jest takie podstawowe i to trzeba być idiotą, żeby tego nie rozumieć i to jest wiedza na poziomie drugiej klasy podstawówki, nie zgadzam się na to, bo uważam, że najgorsza jest ignorancja. Jeśli ktoś pyta, jeśli ktoś się chce dowiedzieć, nawet jeśli to jest najprostsza rzecz na świecie, to jak najbardziej trzeba mu odpowiedzieć. Nie zgadzam się na to, żebyśmy wyrażali pogardę w stosunku do innych ludzi tylko dlatego, że czegoś nie wiedzą. Więc na takie komentarze nie usuwam ich, nie banuję tych ludzi, ale jakby bardzo ostro odpisuję, że się na to nie zgadzam i na to nie pozwalam. A jeśli to nie pomaga, no to wtedy takie komentarze zwyczajnie znikają.
Mm-hmm. No właśnie, masz taką zasadę, że nie piszesz sama w komentarzach tego, czego nie powiedziałabyś komuś prosto w twarz.
Tak, to jest najprostsza zasada na świecie, która z jakiegoś powodu niestety nie wszyscy w internecie rozumieją. Mm-hmm. I tu mówię nawet o takich najprostszych rzeczach, typu, no bo już nie mówię o tym, że nie powinniśmy, nie wiem, się obrażać nawzajem i życzyć sobie śmierci. No to jakby mam nadzieję, że dla wszystkich
to
słuchaczy jest jasne, tak.
Mm-hmm.
Ale mówię nawet o takich małych rzeczach, typu, że ludzie uważają w internecie, że to jest czasem okej napisać komuś na przykład, że ma brzydkie dziecko, albo że ma krzywe zęby, albo że w sumie to ubrałabyś się inaczej, bo wyglądasz jak wieśniak. I
czyli takie daje sobie prawo do oceny.
Tak.
I to brutalnej często.
O którą nikt nie prosił, to po pierwsze. A po drugie, no i co z tego, że masz opinię? To nie znaczy, że naprawdę musisz ją zawsze wyrażać. I myślę, że gdybyśmy właśnie zawsze stosowali ten filtr, czy byłbym w stanie na przykład podejść do tej 5-letniej dziewczynki na ulicy i powiedzieć jej, cześć dziewczynko, jesteś brzydka? I jeśli jesteś w stanie to robić na ulicy, no to powodzenia, spoko, przynajmniej jesteś spójny. Ale jeśli...
Albo jesteś socjopatą.
No to już na pewno. Ale jeśli trzaskasz w internecie takie komentarze na temat, nie wiem, czyjegoś wyglądu i generalnie oceniasz innych ludzi w taki, a nie inny sposób, ale nie byłbyś im tego w stanie powiedzieć wprost, no to zwyczajnie jesteś hipokrytą.
Mhm. No właśnie, tak się mówi, że właściwie dzisiaj zaangażowanie, największe zaangażowanie to budzą właśnie te takie skrajne emocje, takie też złe emocje. No bo tam, gdzie są najbardziej burzliwe dyskusje, to najczęściej one się opierają na wspólnym obrażaniu, to idzie już potem jak kula śniegowa, zasięgi rosną, kliki
tak.
rosną, prawda, bo jeden z drugim się naparzają. A ty pokazujesz, że emocje i pozytywne emocje po pierwsze mogą łączyć ludzi w bardzo fajny sposób, a po drugie, że da się też bez tej nienawiści i dogryzania sobie.
Myślę też, że przykład mojej społeczności fajnie pokazuje, że ludzie też tego potrzebują, że ja jakby nie mam żadnej wątpliwości, co się lepiej klika i że kłócimy się w internecie, choć większość jednak prześmiewczo, ale nawet o to, który majonez jest lepszy. Ale jednak ja wiem, że ludzie lubią do mnie przychodzić i lubią do mnie wracać właśnie dlatego, że czują się bezpiecznie, że nic im nie rozłości, nic ich nie wkurzy, że w tym świecie, gdzie denerwuje nas, nie wiem, włączamy telewizor i zdenerwuje nas polityka albo zdenerwuje nas ktoś w autobusie, że jakby można przyjść w taką przestrzeń, gdzie są tylko pozytywne emocje.
Mhm.
A przy okazji okazało się, że rzeczywiście takie pozytywne emocje budują trwałe więzi między społecznością.
No właśnie, nie te chwilowe, żeby dać sobie po głowie i uciec, tylko chcieć ze sobą być. No bo wiadomo, że blog to też są statystyki.
Tak?
No jak zaczynałaś blogować, to właściwie Facebooka jeszcze chyba nie było, czy on raczkował, prawda? Nie było takiego silnego powiązania między...
Nie było aż tak, ale był jak
blogowanie, tak. A Facebookiem, a dzisiaj wiadomo, no tak, że tu zasięg taki, tu ile fanów, to jak to się przekłada, najlepiej jeszcze zmonetyzować wszystko
tak.
i zrobić model biznesowy. Czy te statystyki są dla ciebie ważne, czy one jednak są gdzieś dalej... No bo nie wiem, na pierwszym miejscu jest autentyczność i
znaczy,
na ile strategicznie podchodzisz do Janiny Daily?
Właśnie, bo to się nie wyklucza. Tak? Autentyczność nie wyklucza się z tym, że tak, dbam o statystyki i przede wszystkim je sprawdzam. Słyszę czasem takie głosy. Nie, nie, ja nie patrzę na moje statystyki, bo to jest moje hobby. To się nie wyklucza. Jakby to, że kontroluję to, w jaki sposób funkcjonuje moja strona, czyli na przykład czy przybywają do mnie nowi ludzie, czy jakby przestali przybywać, albo jaki jest wskaźnik zaangażowania na stronie, to nie wyklucza ani autentyczności, ani tego, że to sprawia mi przyjemność. Ja traktuję statystyki zawsze, w ogóle statystyki w świecie, ale na blogu też, jako wskaźniki, tak?
Czyli jako informacje.
Informacje, dokładnie, z którymi ja mogę coś zrobić. Czyli jeśli na przykład zobaczyłabym, że no miesięcznie z reguły przychodzi do mnie ileś tam osób, a od pół roku nie mam napływu nowych ludzi, albo nie daj Boże zaczęli ode mnie odchodzić, no to dla mnie to jest informacja, że chyba warto coś zmienić, a na pewno warto się zastanowić, co tutaj się zadziało, że taki wynik osiągnęłam. Więc nieważne, czy ktoś traktuje bloga jako taki stuprocentowy biznes i jedyne źródło utrzymania, czy w ogóle o tym nie myśli, warto się nad tymi statystykami pochylić. Zresztą o tym mówiłam teraz na konferencji dla blogerów w zeszły weekend, że trzeba to sprawdzać i chociażby nawet po to, żeby się nie nakręcać złymi wnioskami. I właśnie na Blog Conference Poznań podawałam taki przykład, że bardzo często, gdy dużo osób od nas odchodzi, to łapiemy taką myśl, że może to nasza wina, może źle zacząłem pisać, może już się do tego nie nadaję, może powinienem już zamknąć bloga i zamieszkać w piwnicy u rodziców i do końca życia grać w bierki z tymi znajomymi zrobionymi z patyka i garści kurzu. A ja pokazałam, patrzcie, tu jest taki dzień, kiedy odeszło ode mnie 42 osoby. Strasznie dużo w gruncie rzeczy, jak na jedną dobę. I można to sprawdzić w Facebooku, ja to sprawdziłam, że 37 tych kont to były fejkowe konta, które Facebook usunął. Czyli jasne, patrząc tylko na tą liczbę, mogłabym się załamać, że 40 ileś tam osób stwierdziło: Janina, wiesz co, już mnie nie bawisz, idę sobie. A tak naprawdę, gdy pokopiemy w tych danych, no to okaże się, że odpowiedź jest zupełnie inna.
Mhm. Okej, okay, czyli z jednej strony pozytywne emocje, które budują społeczność, z drugiej strony liczby, które pomagają też z dystansem podejść do takich negatywnych emocji albo do takich lęków nawet.
Tak, a przede wszystkim nadają kierunek. Jakby. Ja myślę, nadają kierunek temu, co robimy i czy idziemy w dobrą stronę, czy nie.
Mhm. No właśnie, mówiłaś o blog Conference Poznań, a za chwilę w maju 22-23 bardzo duża konferencja europejska, już międzynarodowa InfoShare w Gdańsku. Tak. I tam też będziesz występować i będziesz mówić trochę o tym, o czym właśnie rozmawiałyśmy, czyli o takich treściach, które tworzą społeczność i jak przykuwać uwagę czytelników. Czy to da się w taki strategiczny sposób naprawdę zaplanować, czy to jednak jest wypadkowa tego autentyczności?
Zdecydowanie da się zaplanować i to planujemy z Kamilem pokazać, bo to będzie prelekcja z Kamilem Koziołem, który właśnie tym się zajmuje, czyli dekonstruuje różne treści i zastanawia się, co sprawia, że te treści wywołują w nas takie, a nie inne emocje. I to planujemy trochę pokazać, czyli jeśli tworzymy treść w internecie i to nie musi być treść pisana, bo to może być i zdjęcie, i film, i jakakolwiek inna kreacja, no to z jednej strony rzeczywiście mamy pewne techniki na to, by wywołać w ludziach zaangażowanie. I te techniki jakby nie wzięły się znikąd. Wiemy to na przykład z psychologii poznawczej, że treści, które są zabawne, udostępniamy 13% częściej niż treści neutralnie, emocjonalnie.
Czyli prędzej udostępnimy gołębia ze skórką chleba na głowie niż nie wiem, po prostu
niż
pis, który nas nie obszedł w ogóle.
Tak.
Jest grzeczny i uporządkowany.
Tak, a na przykład najmniej chętniej udostępniamy treści smutne. Bo to nie jest emocja, która w jakiś nas angażuje, to jest raczej emocja, która nas wycisza.
Przeżywać.
Więc chcemy opowiedzieć o tym, że z jednej strony tak, możemy tworzyć treści pod kątem tego, jakie emocje wywołamy i do jakiego działania skłonimy swoją społeczność, ale z drugiej strony właśnie poruszyć ten temat, że tworzenie strategiczne i długofalowe, jakościowych, odpowiednich treści może budować społeczność, czyli już przekładać się na pewne konkretne, długofalowe działania.
Mm-hmm. na ile to powinna być kreacja? No bo teamy różne w agencjach siedzą i wymyślają, jak to napisać, jak tamto, żeby zaangażować swoją, stworzyć w ogóle społeczność na tej podstawie. No jednak gdzieś, no przecież ty gdybyś usiadła i sobie wymyśliła jakąś osobę, która jest kompletnie oderwana od ciebie, ale byś, nie wiem, zrobiła taki algorytm, że nie wiem, tutaj trochę takiego pana, bo on jest popularny, takiej pani, bo ona się klika, nie wiem, będę Ewą Chodakowską trochę, a trochę, nie wiem,
Ewą Chodakowską to ja nie będę.
To już odrzuciłeś, no tak. Ewą Chodakowską dla mózgu.
Tak.
No właśnie, więc zmierzam do tego, że czasem po prostu za bardzo kombinujemy, bo nam się wydaje, że skoro u tego się klika, u tamtego się klika, to jak wezmę trochę z tego, trochę z tamtego, to już mam klucz do sukcesu. Ale to chyba tak nie działa.
To na pewno tak nie działa, jeśli robimy to w sposób przypadkowy albo właśnie intuicyjny, że okej, ten wrzucił to zdjęcie kota z chlebem na głowie i mu się poniosło, ta wrzuciła, nie wiem, zdjęcie gołębia w kapeluszu, więc jak wezmę sobie kota z chlebem na głowie w kapeluszu, to mi to pójdzie. Rzeczywiście mamy na to badania, znamy odpowiednie procesy poznawcze, wiemy w jaki sposób te treści tworzyć, żeby one się fajnie niosły w świat, ale to najpierw trzeba te techniki poznać, się dokształcić. Jest mnóstwo publikacji na temat, nie wiem, storytellingu, tego jak tworzyć tak zwane przyczepne opowieści, takie, które zostają z nami na dłużej, więc to jest w gruncie rzeczy nauka, więc dokształćmy się i wtedy będziemy w stanie takie treści tworzyć. Na pewno, no nie, to nie wygląda tak, że okej, dobra, u tego działa, to ja zrobię to samo i u mnie też zadziała.
No dobrze, to żeby poznać te tajniki, to zapraszamy na InfoShare, gdzie
tak,
je zgrzecicie.
Tak.
Ja tymczasem jestem ciekawa, w jaki sposób ty budujesz swoje opowieści, bo ty też jesteś opowiadaczem historii. Mm-hmm. No nie wiem, zdarza ci się na przykład podsłuchiwać ludzi w autobusach, kawiarni.
Być może, tak.
Być może. Nie potwierdzasz i nie zaprzeczasz.
Wszyscy tak robimy. Poza tym kiedyś rzeczywiście zdarzyło mi się, przyznaję się, podczytywać książkę, może nie prywatne treści, ale książkę pani, która siedziała obok mnie i właśnie w komentarzach ktoś mi zwrócił uwagę, że to bardzo nieładnie, więc już nie robię tak.
Przynajmniej nieoficjalnie.
Nie robię tak, chciałam bardzo głośno powtórzyć, nie wiem, czy się nagrało.
Myślę, że tak, dobrze tego nie wykasujemy. Okej, okay. Czyli jak budujesz swoje opowieści? Zapisujesz inspirację, wiem, w notatniku, kiedy coś...
Ale zrobiłaś dobre rozeznanie.
Tutaj lubię dużo wiedzieć o moich rozmówcach.
Tak, znaczy mam notatnik. Nie, to nie jest tak, że jak siadam do wpisu, to sobie rozrysowuję te właśnie wszystkie struktury, o których powiedziałam 5 minut temu i o których będę mówić na InfoShare, bo po pierwsze robię to trochę intuicyjnie, po drugie jakby uważam, że gdy piszę, nie wiem, na przykład treści do klienta jako copywriter, to
na czym innym to polega.
Tak, tak.
No właśnie.
Nie robię tego, nie potrzebuję tego robić na treściach na blogu, żeby to była taka chłodna kalkulacja, że tutaj dodam coś.
To się sprawdzi,
dodajmy coś. Dokładnie. Też daję sobie trochę pole testowe, bo biorę pod uwagę, że nie przewidzę, nie da się do końca przewidzieć reakcji ludzi na tekst. Są teksty, które ja uważam za słabe i one się
świetnie
przyjmują i są takie, które uważam, że to jest właśnie dzieło mojego życia, a tak naprawdę odbiór nie jest aż tak spektakularny, jak miałam nadzieję. Zapisuję te pomysły ręcznie, bo ja lubię jakby...
To też dowiedzione naukowo, że to znacznie lepszy sposób niż wklepanie na komputer.
Podobno tak, więc rzeczywiście noszę przy sobie ten notatnik i obawiam się, kiedyś tak powiedziałam na spotkaniu autorskim, miewam olśnienia i to trochę tak jest, że miewam olśnienia, że nie wiem, przychodzi mi do głowy jakieś spektakularne zdanie i zaraz w głowie ciągnie mi się kolejny wątek. Mój mąż jest wspaniały, bo on wtedy jakby wie, że ja muszę rzucić wszystko i to zapisać, zanim zapomnę, bo mam jakby pamięć masła, więc czasem jest tak, że my jakby idziemy ulicą i mówię, Wojtek, poczekaj. I
mam olśnienie.
Mam olśnienie. I muszę tam na jakimś paragonie zacząć pisać, klęcząc na tej ulicy, a on stoi nade mną i totalnie udaje, że wszystko jest w porządku, bo rozumie, że tak funkcjonuje. Więc to trochę tak działa, że po prostu zbieram różne inspiracje, różne drobiazgi, różne fragmenty rzeczywistości i później staram się je ułożyć w fajną historię.
Fajną historię. No właśnie, dużo ćwiczysz i trenujesz pisanie?
Właśnie cieszę się, że dodałaś pisanie, bo nie wiedziałam, co to za pytanie.
Nie chodziło mi o przysiady, tylko bardziej o ćwiczenie tak, umiejętności pisarskiej. Bo to też nie jest, bo jak czyta się twoje teksty, to oczywiście macie od razu wrażenie, wow, tak pewnie usiadła i tak napisała, bo to jest takie lekkie, fajne do czytania, jednocześnie takie bardzo wszystko przemyślane i spójne. I to oczywiście jest takie wyobrażenie, że ten autor to tak usiadł i tak z niego to...
Tak
wypłynęło, ale to przecież tak nie jest, prawda? Że to też jest taka umiejętność, którą trzeba ćwiczyć, trenować i się w niej
zdecydowanie. Wydarzyć. Znaczy takim najwspanialszym miejscem do trenowania jest mój blog. Jakby od 3 lat publikuję, no teraz już trochę rzadziej, ale kiedyś to były co najmniej 3 nowe wpisy tygodniowo, więc tych wpisów powstało już tam ponad 300. Moim planem minimum jest to, by mój tekst, który napiszę na przykład dzisiaj, był lepszy od mnie samej z poprzedniego roku. To jest mój plan minimum. I myślę, że to jest też taka najlepsza wskazówka, że możemy wrócić do swoich tekstów sprzed roku i sprawdzić, czy te obecne teksty są lepsze.
A jak to oceniasz, że one są lepsze? To mnie ciekawi.
Moje metodologiczne serduszko trochę krwawi, ale nie mam jakiegoś wystandaryzowanego testu. To jest po prostu moje prywatne odczucie, że one są lepsze lub nie. Czasem robię też tak, że biorę swoje starsze teksty i je przerabiam. I jakby widzę, że okej, w sumie to jak tutaj dodam jakieś słowo, to rytm będzie lepszy. Tutaj jeśli zamienimy kolejność wyrazów, to w sumie będzie śmieszniejsza puenta. I takie przerabianie też jakby pokazuje ten wzrost i rozwój. A z drugiej strony ja uważam, że jeśli chodzi o umiejętność pisania, no to rzeczywiście trzeba pisać jak najwięcej, żeby tą umiejętność rozwijać. A z drugiej strony nie da się dobrze pisać, jeśli się dużo nie czyta.
No
nie ma czegoś takiego i ludzie tak bardzo tego nie doceniają. I ja mówię zawsze, że czytanie to jest Ewa Chodakowska dla mózgu i to jest prawda, a jeśli ktokolwiek zajmuje się pisaniem, to zanim jeszcze sięgnie po tą psychologię poznawczą struktury przylepnych opowieści itd., niech przede wszystkim upewni się, że czyta. I nie mówię tu o czytaniu informacji w internecie, ale o czytaniu dobrych książek, reportaży, beletrystyki itd.
Co teraz czytasz?
Co teraz czytam? Teraz czytam akurat reportaż wydawnictwa Czarne o Korei Północnej, bo jestem psychofanką reportaży wydawnictwa Czarne. A generalnie mam taką zasadę, że na zmianę właśnie czytam albo beletrystykę lub reportaże z książkami, które jakoś wspomagają mój rozwój, nie wiem, matematyczny albo pisarski, czyli tak, rozwój zawodowy.
No właśnie, bo poza tym, że piszesz i tworzysz bloga Janina Daily, to jesteś jeszcze panią nauczycielką na Trinity College w Dublinie z medalem nauczyciela roku.
Tak było, tak.
Tak było. No
prawdziwy właśnie. Medal, chciałam się pochwalić, taki.
No
taki można na szyi nosić. I ja zawsze mówię, że chciałabym go nosić na szyi na ulicy i udać, że coś w życiu przebiegłam.
No właśnie. I uczysz statystyki, czyli takiego przedmiotu, przed którym drżą kolana niejednego studenta i studentki. Ale kiedy wysłuchałam twojego wykładu na TEDxie w Koszalinie, to tak sobie pomyślałam, że pierwszy raz w życiu, że w sumie to chciałabym się statystyki pouczyć, gdybyś ty mnie jej uczyła. No właśnie, statystyka może być, liczby mogą być fascynującym tematem.
Znaczy są.
Są.
Wiesz co, ja uczę statystyki i metodologii badań i to w gruncie rzeczy jest ważne rozróżnienie. W sensie metodologia badań no to jest ta cała grupa czynności, która prowadzi nas od jakiegoś pytania, które sobie zadajemy. Na przykład, nie wiem, czy drożdżówki mają wpływ na inteligencję?
Poprzez... Mam nadzieję, że tak.
Można by to zmierzyć.
Poprzez u mnie się sprawdzi.
Tak. Poprzez ustalenie, w jaki sposób to zmierzymy, jak to zanalizujemy i poprzez analizę. Tak? Czyli takie popularne często myślenie, że statystyka to jest tylko ten moment, kiedy mamy przed sobą liczby podkładamy je do równania i mamy wynik. No nie do końca, to jest część większego procesu. I ten proces jest fascynujący, dlatego że w gruncie rzeczy robimy to na co dzień. Chociażby właśnie na przykład wtedy, gdy próbujemy, nie wiem, patrzymy na swoją stronę na Facebooku i próbujemy wykminić, kurczę, bo ten zasięg organiczny tak spadł i co ja mogę zrobić, żeby wzrósł i żeby jakoś go przełamać. Czy nawet gdy podejmujemy decyzję, gdzie bardziej mi się opłaca iść do sklepu na rogu, czy dalej do supermarketu, ale zrobić większe zakupy. Tak naprawdę korzystamy z takich algorytmów wnioskowania na co dzień i tak naprawdę ten TEDx i ten feedback, który dostałam po tym wykładzie, pokazał fascynującą rzecz, to jest, że ludzie chcą wiedzieć więcej i chcą się tego dowiedzieć i chcą się tego nauczyć, tylko różnie bywa. No, niektórzy nie mieli okazji, by ktoś im to dobrze wyjaśnił, niektórzy w ogóle nie mieli okazji się tego nauczyć, bo po prostu, nie wiem, nie mieli na studiach takiego przedmiotu, albo pani na matematyce też im nigdy nie wyjaśniła, co to jest prawdopodobieństwo. Ale właśnie, zamiast psioczyć, że o mój Boże, mamy samych głąbów matematycznych, to uważam, że to jest super pozytywna wiadomość, że ludzie chcą się tego dowiedzieć, że tyle osób ten TEDx obejrzało, że teraz czasem dostaję wiadomości od ludzi, którzy, nie wiem, przesyłają mi na przykład screeny nagłówków, które mówią o tym, że coś tam wpływa na coś i pytają mnie, na czy to jest słuszny wniosek.
Więcej seksu i wtedy więcej zarabiasz.
Tak, uprawiaj więcej seksu, a zarobisz więcej. Mhm. Jak ja dostaję takie wiadomości, na przykład, że ktoś przeczytał artykuł w gazecie i tam w tej gazecie ktoś wysnuł jakiś wniosek, na przykład na temat związków przyczynowo-skutkowych i ta osoba do mnie pisze, żeby się upewnić, czy to jest słuszne, no to jest najpiękniejszy moment we wszechświecie. Bo to znaczy, że ludzie zaczęli się zastanawiać właśnie, czy tak naprawdę, czy wszystkie te informacje, które do nas docierają,
nie są manipulacją na przykład.
No właśnie, czy nie są manipulacją. Chciałam delikatniej to powiedzieć, ale dobrze, pozostańmy przy tym.
No właśnie. Słuchaj, to liczby mogą nas okłamywać, czy to interpretacje tych liczb właśnie są manipulacyjne albo nieprawdziwe?
Jest, jakby są dwa sposoby na to, żeby mnie zabić. Nie, trzy. Jedna jest taka, to właśnie powiedzieć, że coś musi być prawdą, bo u mnie się sprawdziło, tak? Czyli jeśli ja podskoczę 3 razy na prawej nodze i dostanę 5 z klasówki z matematyki, to musi być prawda, że to skakanie na jednej nodze pomaga. Drugie to jest powiedzieć, że statystycznie rzecz ujmując, jak wychodzę ze swoim psem na spacer, to mamy po 3 nogi. To nie jest prawda. I trzeci sposób na to, żeby mnie zabić, to powiedzieć, że hej, jest taki cytat, który się bardzo często niesłusznie przypisuje Markowi Twainowi, że są 3 rodzaje kłamstw na tym świecie. Kłamstwa, cholerne kłamstwa i statystyki. Nie. Statystyki nie kłamią, ale ludzie kłamią na temat statystyk, jak również statystyki kłamią, jeśli badania są źle zaprojektowane, ale znowu to jest czynnik ludzki. Czyli jeśli, nie wiem, zadamy błędnie sformułowane badania ankietowe, to tak, wyniki tych badań, te liczby mogą nas oszukać. W takim życiu codziennym, na przykład w gazetach czy w mediach, najczęściej jesteśmy okłamywani przez statystyki, przez błędne interpretacje.
No właśnie.
Czyli przez wnioski, które są wysnuwane na temat liczb, które w ogóle no nie są prawidłowe.
No tak, albo są na przykład przytoczone przez amerykańskich naukowców.
A, no to tak, to już wiadomo. Albo w internecie mój ulubiony argument, badania pokazują. Jakie badania?
Zobacz, że z jednej strony tych liczb się cały czas boimy, a z drugiej bardzo chcemy je mieć w materiałach, bo nam się wydaje, albo może i tak jest, że jeżeli one są, to materiał jest bardziej wiarygodny i możemy mu wierzyć.
Tak, tak. I w psychologii poznawczej jest nawet coś takiego, co nazywa się quantification bias. Jakby nie znalazłam jeszcze polskiego określenia, dlatego używam angielskiego. I to polega na tym, że nieświadomie nadajemy większą wartość temu, co potrafimy policzyć, zmierzyć, nadać temu jakąś konkretną wartość liczbową w stosunku do tego, co znacznie trudniej nam policzyć. No i to jest dość paradoksalne, no bo z jednej strony rzeczywiście cenimy sobie te liczby i ufamy im bardziej, no z drugiej strony jednak no nie zawsze mamy kompetencje ku temu, żeby z tych liczb prawidłowo korzystać.
No właśnie, to co jest takim dobrym ćwiczeniem, które możemy sobie zrobić? Na przykład nie wiem, taki zdrowy sceptycyzm wobec tego, co czytamy, że nie traktowanie wszystkiego z taką całkowitą ufnością, że skoro tak napisali w gazecie, to na pewno tak jest.
Na pewno warto być sceptycznym, jak jeśli widzimy jakiekolwiek badanie w gazecie, to przede wszystkim musimy sprawdzić, jaka była próba badawcza, czyli to są osoby, które, na których przeprowadzono to badanie, jak to będzie wywiad czy ankieta. I tu nie mówię tylko o liczbie osób, które przepytaliśmy, bo to też jest jedno z największych przekłamań, że po prostu próba badawcza musi być największa. I jeśli weźmiemy 1 000 000 osób i zadamy im pytania ankietowe, to już możemy wygeneralizować na resztę populacji. Nie, to tak nie działa. Musimy sprawdzić, ile osób spytano, kto to był konkretnie, kiedy przeprowadzono te badania, bo to jest inna sprawa, tak? No, jeśli znajdę badania z 2000 roku na temat gospodarki Irlandii, to one się trochę różnią od tego, co w tej chwili dzieje się w Irlandii, tak? Bo to były czasy złotego rozwoju. Więc zawsze sprawdzajmy, kogo spytano, spytajmy, kiedy przeprowadzono te badania, sprawdźmy, kto je przeprowadził, bo jest różnica, czy przeprowadził je, nie wiem, Juliusz ze Stalowej Woli w ramach pracy licencjackiej, czy przeprowadziła je jakaś grupa badawcza. Niezależna agencja badawcza.
Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi, bo w ogóle taka serio nam się teraz rozmowa zrobiła dosyć nieoczekiwana.
Prawda, albo ja bywam poważnym człowiekiem.
Bardzo dobrze, bo chcę cię teraz zapytać, co traktujesz serio, co nie jest dla ciebie w ogóle przedmiotem do żartów i tematem do żartów.
Mam i w życiu osobistym mam takie tematy i w życiu takim zawodowo-intelektualnym. Nie wiem, czy istnieje takie życie, właśnie je wymyśliłam. No w życiu zawodowo-intelektualnym w ogóle nie żartuję, w ogóle nie śmieszy mnie właśnie cudza ignorancja. I dlatego, że ona jest bardzo niebezpieczna i ona prowadzi do tego, że na przykład obecnie tak popularne są wszelkie ruchy pseudonaukowe i paramedyczne. To jest po prostu zwyczajnie groźne, więc taka ignorancja mnie w ogóle nie bawi.
Ignorancja, dodajmy, że to nie jest niewiedza, tylko
tak.
Takie, nie wiem, upajanie się właściwie.
Znowu, jakby nie ma nic złego w tym, że czegoś nie wiemy, ale jeśli zatrzymujemy się na tym, że nie wiem i tyle, no to już jest dość niebezpieczne. Jeśli czegoś nie wiem i postaram się znaleźć na to odpowiedź, to jest jak najbardziej coś super. No a w życiu osobistym, no to jest mój mąż i moja rodzina. To jest coś, co traktuję niezwykle serio i czasem zbyt serio, bo czasem właśnie jak to są takie momenty, kiedy jeśli w komentarzu ktoś
uderza w tym kierunku, tak?
Tak. Nawet bez złych intencji, bo najczęściej okazuje się, że bez złych intencji, ale jeśli ktoś właśnie uderzy w moją rodzinę albo w mojego męża, to ewidentnie tutaj czasem nie mam dystansu i reaguję emocjonalnie. Z tym, że właśnie ja mam pluszową społeczność, więc ja reaguję bardzo asertywnie i wprost. Mówię, dobra, tu właśnie jest ta granica i proszę dalej nie iść. I bardzo często dostaję wiadomości później prywatne, w których ludzie właśnie tłumaczą mi, że no, że przepraszają, że nie mieli złych intencji, że to był po prostu żart. Mhm. No i ja też nie chowam urazy. To nie jest tak, że mam później ich zdjęcia na ścianach. Mhm. Po prostu wyjaśniliśmy sobie sytuację.
Tak.
Czarna lista.
No właśnie. A powiedz mi, rozumiem, że to są też te tematy, których rozdzielasz bloga od właśnie tych tematów osobistych, bo on też jest osobisty, tak? No rozumiem, że nie o wszystkim tam piszesz.
Piszę o moim mężu. Mój mąż jest po prostu tak wspaniale od czapy człowiekiem, w sensie jest tak ciekawym człowiekiem, że jest bohaterem bardzo wielu moich opowieści, ale rzeczywiście są tematy, których nie poruszam. Jak również zawsze właśnie podkreślam, że wszystko, co znajduje się na moim blogu jest związane z moim mężem lub małżeństwem, najpierw przechodzi przez akceptację mojego męża. Znaczy on musi wyrazić zgodę, czy to zdjęcie, czy ta opowieść, czy ten tekst może się pojawić na moim blogu, czy nie.
Jak sobie stawiasz te granice? Znaczy, po prostu czujesz, że to już byłoby za dużo i nie chcesz o tym pisać, czy masz jakiś inny filtr do tego, co...
Wiesz co, trochę pomogło mi to, że ja bardzo długo pisałam bloga, którego czytało bardzo mało osób. Znaczy, to był ten sam blog, ale przez prawie 3 lata mój blog czytało 300 osób. I on później bardzo szybko urósł, praktycznie z dnia na dzień. I to mi chyba pomogło, bo na początku chyba byłam bardziej skłonna popełniać te błędy, a wraz z pisaniem i coraz bardziej wdrażałam się w świat internetu i tego, jak funkcjonujemy w internecie, że te interakcje są trochę inne niż w rzeczywistości. Więc zaczęłam powoli sobie właśnie takie granice w głowie ustawiać, choć to oczywiście jest zmienne. Na przykład kiedyś hejt i wszelkie negatywne komentarze działały na mnie No, dramatycznie. Po prostu byłam w kawałkach i mój mąż mnie tam musiał zbierać. Trochę czasu mi to zajęło, teraz już po prostu nie czytam takich komentarzy. Czyli jeśli mój artykuł pojawia się na portalu zewnętrznym, typu, nie wiem, no dobra, nie będę mówić nazwami, ale na portalu zewnętrznym, gdzie jest bardzo dużo hejterów i troli, to nigdy nie czytam komentarzy. To jakby... Tego się musiałam nauczyć, że to nie jest warte ani mojego czasu, ani moich emocji i że po prostu...
Nie jest żadną informacją dla Ciebie.
Nie. I że są części internetu, nad którymi nie mam kontroli. Mam kontrolę nad tym, że dostarczę na przykład tej platformie najwyższej jakości tekst. Nie mam kontroli na to, co się dzieje w komentarzach i na pewno nie jest to coś, czym powinnam się zajmować.
Okej, czyli to pokazuje też, że tak ja to widzę, że dbasz o taką odpowiedzialność za słowo też.
O swoją tak, bardzo bym chciała, żeby inni dbali trochę więcej, ale to się niestety nie wydarza. Ale kurczę, przyznam ci się, ja trochę dyskryminuję hejterów. Znaczy, ja mam własną klasyfikację hejterów i poważnie zastanówmy się nad tym, że hejt to nie jest tylko życzenie innym śmierci. Jakby pisanie komuś, że jest gruby, brzydki, głupi, do niczego się nie nadaje, to też jest hejt. I ja dzielę hejterów na takie dwie grupy. Jak ktoś zostawia mi komentarz takiego typu, to ja zawsze wchodzę na profil tej osoby. Zawsze sprawdzam, kto to jest. I teraz, jeśli to jest taki stereotypowy Seba, co spędza dnie pod monopolowym i tam też wyzywa te inne osoby, nie, serio, dla mnie ten człowiek jest spójny. Ja wiem, że on mnie wyzwie w internecie, później wyjdzie na ulicę i wyzwie kogoś innego. To oczywiście nie znaczy, że się zgadzam z tym człowiekiem, no ale dobra, przynajmniej jest spójny. Ale szlak mnie trafia, jak ktoś mi pisze takie jakieś okropne rzeczy, typu, nie wiem, jestem suką, to jest cytat dosłowny. Ja wchodzę na profil takiej osoby i tam widzę jakiegoś dziadka z wnuczkami na kolanach, z labradorem, z żoną i myślę sobie, szlak człowieku. I co? I ty pójdziesz i położysz się spać dzisiaj w nocy i pochwalisz się żonie, co napisałeś innej kobiecie w internecie? I to mnie, takie rzeczy mnie wkurzają najbardziej. Albo gdy wchodzę później na te profile i to jest jakiś prawnik, albo lekarz, albo jakiś zawód zaufania publicznego i myślę sobie, kurczę, poważnie i wchodzisz do internetu i piszesz obcym ludziom takie rzeczy. Nie potrafię tego zaakceptować i przede wszystkim nie potrafię tego zrozumieć. I dlatego mnie to tak bardzo irytuje, że w ogóle nie wiem, skąd w nas są takie emocje, by chcieć pisać takie rzeczy innym ludziom.
No właśnie, to co? Bądźmy dla siebie mili, prawda? Pluszowi i sympatyczni.
Wiesz, no to jest banał, ale traktujmy innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. No, jeden filtr to jest taki, czy powiesz tej osobie to w twarz, drugi filtr jest taki, czy chciałbyś to usłyszeć. Mhm.
No właśnie, wiesz, to jest dla mnie też takie zaskakujące, że zadziwia to, że stworzyłaś najmilszą stronę w internecie, że zadziwia to, że jest miła społeczność.
Tak. No, masz rację.
Prawda? A z drugiej strony, jak powiem, bądź dla siebie mili, to mówimy, że banał i że...
Tak.
Prawda? Do jakiego momentu doszliśmy
w życiu? No właśnie, ale nawet mnie to zaskakuje. Tak? Ja nawet uczyniłam z tego slogan, że moi ludzie są mili, tak? Że są najmilsza strona internetu, traktując to jako coś niezwykłego, no bo jest to dość niezwykłe, a powinno być typowe. No ale z drugiej strony właśnie zawsze sobie myślę o tym, kurczę, no mam 50 tysięcy ekstremalnie miłych, mądrych, chcących się uczyć ludzi, więc hej, jest nadzieja.
Siła. No dobrze, to teraz miło skonsumujemy drożdżówki z serem i to będzie miły dzień.
Oj, będzie bardzo miły dzień.
Janina, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była Janina Bąk, twórczyni bloga Janina Daily. Zapraszam Was do najmilszej strony internetu.
Bardzo dziękuję.